Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam w świątecznym wydaniu audycji Ładne Kwiatki. A jak święto pomyślałem, no to zróbmy sobie święto i spotkajmy się z najbardziej rozpoznawalną polską ogrodniczką. Znaną z audycji radiowych, programów telewizyjnych, podcastów, no i wielu artykułów. Mowa oczywiście o Katarzynie Bellingham, która ostatnio wydała książkę o tym, jak uprawiać ogród w zgodzie z naturą, no i o swojej historii. Książkę zatytułowaną po prostu Ogród Bellingham. Zapraszam do posłuchania rozmowy, którą przeprowadziłem w Zgorzałem, w pokazowym ogrodzie Katarzyny Bellingham. Zadzwoniłem do Ciebie, Kasiu, dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry, bardzo miło Cię
prosząc
zobaczyć.
Prosząc o rozmowę, to Ty powiedziałaś to, o czym będziemy rozmawiali, o książce oczywiście, tak? Ale powiedziałem, wiesz, no Katarzyna Bellingham, życie i twórczość.
Tak, i to mnie bardzo rozśmieszyło, bardzo, bardzo to było śmieszne.
Bo na początku to myślałem, że porozmawiamy o książce i o wodzie, bo lany poniedziałek, tak, to czas emisji tej naszej
rozmowy. No, woda jest bardzo ważna, akurat w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o ogrody, woda to jest bardzo ważny punkt.
A potem pokombinowałem, rzeczywiście to ja do końca nie znam Twojej historii.
Nie znasz?
Nie znam. Ja wiem, że oczywiście w ogrodach księcia Karola tam Kasia Bellingham się krzątała.
Tak.
Ale jak to było, że ty wyjechałaś na wyspę, wyjechałaś do Anglii i zaczęłaś uczyć się ogrodnictwa?
Zaczęło się to w koledżu, tak. Koledż to takie polskie technikum. Zaczęło się wszystko od tego, oczywiście, że poszłam do szkoły średniej, która później dała mi szansę wyjazdu do Wielkiej Brytanii. To była szkoła na granicy Gdańska i Sopotu, technikum terenów zieleni, teraz to jest technikum architektury krajobrazu. W 8 klasie, jak dowiedziałam się, że taka szkoła istnieje, to stwierdziłam, że nie mogę tego przepuścić. Tak? No, ja uwielbiam historię, uwielbiałam botanikę. Lubiłam ogródki, tak? U dziadka w ogródku dużo czasu spędzałam i nie byłam przymuszana do żadnych prac, w związku z tym naprawdę lubiłam być w tym ogrodzie.
To ogrodnictwo rzeczywiście jako młoda dziewczyna miałaś we krwi?
Myślę, że możliwe, że miałam we krwi, tak.
Bo ale to często jest tak, że wiesz, przepraszam, wchodzę ci w słowo, do ogrodnictwa się dorasta.
Ja i dorosłam również. Ja dorastałam do niego właściwie całe moje życie. Każdy rok to jest jakieś inne dorastanie do ogrodnictwa, szczerze mówiąc.
Mój tato miał ogródek, a ja dopiero zauważyłem ogrody w wieku tam 40 kilku lat.
Nie, ja myślę, że tak naprawdę ja poszłam do tego technikum, ponieważ mnie, no zaintrygowała mnie ta nazwa. Historia ogrodów, botanika, dendrologia, to wszystko bardzo ciekawe tematy. Ja ogólnie jestem taką osobą, która się wszystkim interesuje, dlatego myślałam, że to jest coś specjalnego, chociaż szykowałam się do liceum, tak? Szykowałam się do liceum we Wrzeszczu, ale wylądowałam w tej szkole, w tym technikum i nie pożałowałam. To było 5 lat bardzo ciekawej szkoły. Fajne było to, że wyjeżdżaliśmy co roku na długie praktyki do różnych pięknych, starych, zapuszczonych parków w Polsce. I to było bardzo takie, no wyobrażasz sobie, taka nastoletnia dziewczyna, pracujemy w jakimś parku, znajdujemy w jakichś stawach alabastrowe rzeźby. To były takie miejsca, które zostały zapomniane po wojnie.
Cały czas dziwię się, że ty z takim zapałem o tym opowiadasz, dlatego że u nas kiedyś wydawało się, że wiesz, technikum jest troszeczkę czymś gorszym niż liceum, tak?
Ja jestem zawsze na przekór wszystkiemu. Ja zawsze robiłam to, co chciałam. Za to mogę podziękować mojej mamie, która mnie specjalnie do niczego nie przymuszała. Jestem dzieckiem podwórka Dolnego Wrzeszcza. Wyrosłam w takim środowisku i takim, i siakim. Szczerze mówiąc, wiadomo, gdzie jest w Dolnym Wrzeszczu, to stoczniowa dzielnica. Poza tym moja mama też nauczyła mnie tego, że dobrze jest być innym. Nie trzeba być takim jak wszyscy. A jeżeli ma się jakieś rzeczy, które nas wyróżniają, to trzeba się z nich cieszyć i raczej się nimi chełpić
niż
smucić.
Ale to my wszyscy ganialiśmy po podwórkach, gdzie mieszały się różne grupy społeczne. Mieszało się towarzystwo totalne.
Ale ja to coś.
Syn pana profesora ganiał tam z synem pana, nie wiem.
No, pana od młotka, powiedzmy, ze stoczni, bo tak było u nas, takie bardzo mieszane właśnie towarzystwo.
Albo od piwka.
Ale od piwka to tak, to bardzo dużo osób było, ale ja tego nikomu nie opowiadałam tak za bardzo o moim dzieciństwie, ale w związku z tym, że my się tak dobrze znamy, to ja Tobie powiem taką historię, że ja byłam troszkę inna niż wszyscy, dlatego że ja nie byłam urodzona w Związku Radzieckim, tak? To wtedy jeszcze był Związek Radziecki, ja się urodziłam w Charkowie. Moja mama urodziła mnie w Charkowie, pomimo tego, że już mieszkała w Polsce, bo moja mama jest z tamtych stron, mój tata był Polakiem, mieszkali w Polsce już, ale ja mam taką ekscentryczną rodzinę i moja mama stwierdziła, że urodzi mnie w Charkowie.
Ale tak późno przyjechali do Polski, wrócili, bo ja rozumiem, że wcześniej mieszkali...
Nie, moja mama jest oryginalnie 100% stamtąd, mhm. a mój tata jest oryginalnie 100% z Gdańska, który przyjechał, on przyjechał, rodzina oczywiście po wojnie do Gdańska z Sandomierza, ale tata się urodził w Gdańsku i tata wyjechał na studia do Charkowa i tam poznał moją mamę. Na Politechnice, sposób. Tak, i wrócili, znaczy on wrócił do Polski, a mama przyjechała do Polski. I później mój tata był młodym naukowcem, który stwierdził, że skoro żona jest w ciąży, to lepiej może zajmie się badaniami naukowymi i popłynął w rejs chyba, nie wiem, na 12 miesięcy. I moja mama, jak to moja mama, no ja też po kimś muszę mieć ten swój charakter, stwierdziła, że jak tak, to ja jadę do Charkowa. I faktycznie urodziłam się w Charkowie i dlatego byłam inna, byłam, no nie zawsze lubiło się ludzi zza wschodniej granicy, także mm-hmm. różne wyzwiska czasami w moją stronę leciały, ale ja się tym zupełnie
to
nie przejmowałam.
Zadziwiające, wiesz, Bellingham, nazwisko tak bardzo
ale
zachodnie.
Do nazwiska
masz, tak?
jeszcze takie dojdziemy.
Dojdziemy do nazwiska, a w tobie też w jakiejś tam części płynie wschodnia krew.
Bo ja
mama
jestem,
była Rosjanką,
tak.
Ukrainką?
O, moja mama była pół na pół. Ja mhm. tak naprawdę jestem na pół Polką. Znaczy, ja jestem Polką, ja się czuję Polką, ponieważ ja wyrosłam no, tak. w Polsce. Ja wróciłam z tego Charkowa, jak miałam 4 miesiące, także ja całe życie spędziłam w Polsce. To takie ważne życie, ale jeżeli chodzi o krew, to jest i pół polskiej, ćwierć ukraińskiej, ćwierć rosyjskiej. Także jestem bardzo, bardzo zmieszana. Oczywiście ja weszłam jeszcze w dodatku w rodzinę angielską, także moje dziecko już jest całkowicie zmieszane, ale to chyba, to podobno jest bardzo zdrowe. Ale mówiąc o nazwisku, to też jest kolejna rzecz, dlaczego byłam troszkę inna. Dlatego, że moje panieńskie nazwisko mm-hmm. brzmi Kozioł.
O, proszę.
Tak. Także kolejna rzecz, z czego można się naśmiewać w szkole. Ale oczywiście ja się tym nie przejmowałam, więc żeśmy to do góry nogami przewrócili i nazywali mnie Kazia Kosioł.
Ładnie, sympatycznie.
I do dzisiaj tak na mnie mówią dziewczyny z podstawówki.
To musiało cię towarzystwo lubić.
Tak, myślę, że tak. Pewnie
że
dlatego,
mówiło,
że się...
Kaśka Koza, czy tam nie wiem
no,
co.
Może dlatego, że się po prostu tym nie przejmowałam.
Nie skacz Koza, nie skacz.
Tak jak mówię, mama mnie nauczyła, że nie ma problemu, jak się jest innym, to raczej nie trzeba się tym zbytnio przejmować i podążałam za jej poradami, chociaż nie zawsze. I nie, byłam takim... Bardzo, bardzo dobrze wspominam dzieciństwo, ten Wrzeszcz Dolny, podstawówkę, potem właśnie technikum. No i tak, poszłam do technikum, ponieważ stwierdziłam, że to jest coś innego. Liceum, wszyscy moi koledzy, koleżanki potem byli z liceów tutaj w Wrzeszczu, w Gdańsku, ale ja zawsze byłam też znowu inna, tak? Bo ja byłam z tego technikum.
Wiesz, ale tak sobie myślę właśnie, że rangę zawodu tworzą ludzie, którzy ten zawód wykonują. Bo jeszcze wspomnę te moje tak, czasy dzieciństwa, kiedyś kucharz był kucharzem, a teraz on jest mistrzem.
No, ja myślę, że kucharz jest mistrzem, prawda?
Ja też do ciebie przychodzę jak do mistrzyni.
No, może to dlatego, że te zawody są bardziej szanowane, może to jest jakiś marketing tego słowa, nie wiem, ale jak ja kończyłam moje technikum, to dostałam dyplom mistrza, także,
także
dobrze mówisz, jesteś mistrzyni,
proszę
mistrzyni ogrodniczki.
I potem ty wymyśliłaś sobie, że jadę na wyspę?
Nie, nie wymyśliłam sobie tego, bardzo chciałam wyjechać, dlatego że w mojej szkole...
A może pojechałaś tam dlatego, że tam lepiej płacili?
Nie, ja dostałam stypendium. W mojej szkole to ewenement tak naprawdę. Tak się złożyło, że nasza patronka, która była pani z Warszawy, pani dyrektor z Warszawy, która była patronką naszej szkoły, z łazienek, to było całe biuro w łazienkach, które opiekowało się naszą szkołą, które się opiekowało tymi wszystkimi pięknymi parkami w Polsce, zaprzyjaźniła się z angielską bardzo zamożną panią, Miss Guthrie. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, ja mam swoje różne pomysły na to, ale to tak prywatnie mogę opowiedzieć. Ale skończyła się ta przyjaźń tym, że Miss Guthrie poprosiła panią dyrektor, żeby raz w roku jakąś zdolną mistrzynię ogrodniczkę lub mistrza ogrodnika wysyłała do niej do Anglii na stypendium. Najpierw do pracy w zamku rodziny Anny Boleyn, słynnej drugiej żony Henryka VIII, która straciła głowę, biedna. Piękny, taki prawdziwy zamek z fosą, z ogromną przestrzenią, pięknymi ogrodami. Także najpierw tam na 2 miesiące, a później pani Guthrie opłacała nam naukę w koledżu. Także jedna osoba była wybierana z mojego roku, jedna osoba była wybrana z poprzedniego roku, którą bardzo dobrze również znamy, tą osobę, tak, Agnieszkę. Naszą wspólną
tak?
koleżankę, tak? I później właśnie...
Ja tej jej historii też przyznam, że nie znam.
No to już teraz znasz. Także myśmy z Agnieszką, tylko Agnieszka była o rok wyżej, i myśmy z Agnieszką tam później w tej Anglii trochę tam, no fajnie, jeszcze bardziej nas to zbliżyło. No i pan dyrektor w 5 klasie mnie zawołał do swojego gabinetu i z jeszcze jedną koleżanką Mariolą i mówi, no teraz zobaczymy wasze wyniki w nauce przez ostatnie 5 lat. No, nie powiem, żeby to było mało stresujące, ale okazało się, że ja wygrałam stanowczo z tego względu, że ja miałam bardzo dobry angielski, ponieważ jako 12-latka spędziłam rok w Denver w szkole. Także...
Jak to się stało? Halo?
Tak się stało, że mam rodzinę po prostu w Denver i moja mama stwierdziła, że dobrą edukacją dla mnie by było wywiezienie mnie do szkoły amerykańskiej z Indianami, z Meksykanami. I to było fantastyczne przeżycie. Przez rok chodziłam tam faktycznie do 7 klasy. Później wróciłam do Polski, zdałam egzamin pod koniec roku, żeby przejść do 8 klasy, żeby mnie zakwalifikować. No i wróciłam z tej Ameryki z angielskim.
Wiesz, już słyszałem dziadków, którzy powiedzą, a co ty robisz do tej twojej mamy, tak? Co ty robisz? Przecież dziecko straci rok w naszej tu szkole w Polsce.
Nie, właśnie nie. Ja miałam fantastycznych dziadków, dlatego że mój dziadek ze strony Polski i babcia, szczególnie dziadek, miał dla mnie ogromne ambicje. Pamiętam, że dziadek sam wiele razy był w Stanach. Moja babcia była znana z tego, że w Las Vegas tam
grała.
Tak, bo była naprawdę fajna, ale dziadek miał duże ambicje.
Ale angażowała się tak bardzo w kasyna. Tak. Na jednorękim bandycie.
Chyba w jakichś takich, mam nadzieję, że bezpiecznych. Pamiętam, jak dziadek był fantastyczny, ponieważ uczył mnie takich rzeczy jak gra w szachy, kanasta, matematyki, angielskiego i robił mi piękne albumy z moimi zdjęciami. I pamiętam, że na początku jednego albumu jest zdjęcie z lat 80., wycięte z gazety jakiejś amerykańskiej, jakiejś bizneswoman z takimi pięknymi bizneswomowanymi włosami z lat 80., w takiej garsonce z takimi dużymi ramionami, która stała przed ogromnym komputerem, bo w 80. latach te komputery wyglądały inaczej niż teraz. I dziadek napisał: Kasiu, to jest miejsce pracy współczesnej kobiety. Także dziadek miał dla mnie
dużo... Ale taka wizualizacja, mapa marzeń współcześnie, byśmy powiedzieli.
Tak, dziadek, ja mi się wydaje, że dziadek mnie troszkę tak wyhodował, uprawiał. I przede wszystkim dziadek był ogrodnikiem i to miłość do ogrodów i miłość w ogóle do wszystkiego takiego nowego, zainteresowanie, również... Poznawanie czegoś, czego nie znamy, a nie odgradzanie się od czegoś, czego nie znamy, dlatego że dziadek bardzo dużo pływał na jachtach, też na statkach, był i w Afryce, i w wielu, wielu krajach z różnymi nacjami, tak, z różnymi ludźmi i nie było to dla mnie obce, że...
Nie bać się świata, nie bać się życia, dokładnie. Odkrywać wieloświaty.
Odkrywać, tak jest, także to było ważne, a moi dziadkowie ze strony mojej mamy, chociaż widywałam ich o wiele rzadziej, ponieważ mieszkali w Charkowie, no, mój dziadek był rektorem na Politechnice, moja babcia była profesorem chemii, także też byli ludźmi, którzy bardzo dużo podróżowali, chociaż może wewnątrz granic Związku Radzieckiego, ale tam jest tyle pięknych miejsc, no, byłego Związku Radzieckiego, bo to były tamte czasy. W związku z tym, żeśmy jeździli dużo na Krym, na Kaukaz, no ja, wydaje mi się, że to te podróże i taki otwarty umysł pomógł mi później tak bardzo zaaklimatyzować się w tych angielskich ogrodach i wyciągnąć, że tak powiem, z tej całej edukacji coś tak istotnego jak ekologia, jak przyszłość ogrodów i również przyszłość ludzi, ponieważ te ogrody ekologiczne, ogrody swobodne, naturalne, bardzo dobrze wpływają na naszą psychikę i są pewnego rodzaju terapią.
To jest wszystko to, o czym jest ta twoja książka, albo przede wszystkim o tym, tak? Ty namawiasz ludzi do uprawiania ogrodu w sposób naturalny i żeby za bardzo w ten ogród nie ingerować. Z jednej strony być ogrodnikiem, a z drugiej strony, żeby też przyroda miała swoje miejsce w ogrodzie.
Tak,
na ziemi,
dokładnie. To jest taka.
Mówiąc.
To jest taka książka, która nie jest takim podręcznikiem, w którym będzie opisane, na jaką głębokość wysiewać nasiona marchewki czy nasiona kapusty. To jest książka, która najpierw opisuje tą moją taką troszkę zwariowaną drogę do tego, żeby w ogóle tutaj być, w tym miejscu, gdzie teraz siedzimy, wzgorzałem. I później też opisuje w ogóle, o co chodzi w tych naturalistycznych ogrodach. Dlatego, że no, dużo osób, to jest takie słowo, troszkę się przyjęło, tak, w naszym słowniku, ale tak naprawdę co to oznacza? Dlatego pierwszy i chyba najbardziej obszerny i taki mądry rozdział jest właśnie o tym, o co tu chodzi, o to nieingerowanie, o to, żeby ten ogród poczuć, tak? Żeby na niego nie iść z motyką, czy ze szpadlem raczej, tylko raczej podejść bardzo delikatnie, żeby być jego partnerem, a nie jego szefem. To jest taki, no to jest taka relacja z ogrodem, który szanujemy. Ale ogród to nie jest, co to jest ogród? Ogród to jest coś żywego. W ogrodzie jest gleba, w glebie jest bardzo dużo żyjących mikroorganizmów. Miliardy, prawdę mówiąc, więcej jest pod naszymi stopami niż nad ziemią. Już teraz naukowcy o tym wiedzą. Mamy ptaki, mamy owady, mamy małe zwierzęta, mamy duże zwierzęta, mamy sąsiadów. Wiecie, mamy siebie. Z szacunkiem do wszystkich, tak? Nie wychodzimy do ogrodu i mówimy: ja tutaj muszę zostawić swój ślad, bo ja jestem najważniejszy. Tylko wychodzę do ogrodu i próbuję się wpasować w to, co jest i działać razem z naturą, a nie przeciwko naturze. I to wszystko, to jest bardzo ciekawe, ponieważ to wszystko tak naprawdę też doprowadza do zupełnie innego podejścia do patrzenia na życie, na świat. Człowiek, ja zawsze mówię, ludzie, którzy muszą przekopywać, chociaż wiedzą, że nie jest to zdrowe dla... Bo to już teraz wiadomo, ja tego nie wymyśliłam, to już jest... Naukowcy to potwierdzają od dekad, że to jest niewskazane dla gleby. No to przysłowiowe grabienie liści, opryski chemiczne, utrzymywanie ogrodu w takim stanie, jak utrzymujemy kuchnię, czy łazienkę, czy dom, tak? Całkowicie perfekcyjne. No teraz już się mówi o tym i ja śmiejąc się również o tym mówię, że zamiast tego trzeba pójść właśnie na dobrą terapię i po prostu się wyluzować, dlatego że my ludzie mamy bardzo intensywny styl życia teraz w XXI wieku i bardzo dużo się od nas oczekuje i jesteśmy naprawdę zestresowani i to jest naturalne, dlatego że no, o każdej porze dnia i nocy ktoś może do nas zadzwonić przez komórkę, tak? To jest zupełnie inna historia, ale trzeba właśnie się od tego oddalić,
bo w tej twojej książce jest jeszcze inny wątek. Dawnymi znowu czasy, tak powiedział Włodek, było tak, że wyjście do ogrodu czy na działkę to zawsze oznaczało pracę. A ty piszesz też o tym, że wyjście do ogrodu czy na działkę jest też po to, żeby poczytać książkę Kasi Bellingham na przykład, żeby napić się kawy, żeby posłuchać ptaków.
Tak.
Ogród to nie tylko robota, chociaż ty kochasz i uwielbiasz grzebać.
Tak, oczywiście, ale to jest wystarczająco pracy, szczerze mówiąc, bez tego przysłowiowego kopania. Ale ja też chciałabym zaznaczyć, że ja nie namawiam do powrotu do jakiejś przeszłości, bo nigdy nie było takiej przeszłości, jaka może być przyszłość. Nigdy nie będziemy mieli znowu tego, co kiedyś było. Nie odrestaurujemy tego. Dlatego nie mówi się już, na przykład jest piękny taki program na całym świecie teraz, że się zadzicza przestrzenie, tak? Nawet i gospodarstwa. To już nie mówią, że rewilding, czyli oni tego nie odzadziczają, jak było kiedyś, tylko po prostu wilding, zadziczają od nowa, dlatego że mamy zupełnie inną atmosferę, zupełnie inny klimat, zupełnie inny stopień zanieczyszczenia gleby i tak dalej, i tak dalej, więc tworzymy coś nowego. My żyjemy żyjemy w bardzo fajnych, ciekawych czasach, kiedy jesteśmy świadomi tego, jak te procesy zachodzą, że możemy faktycznie zaufać tej naturze, że możemy to zrobić, że musimy zrobić ten krok do tyłu, usiąść z tą herbatą, z kawą, z drinkiem i cieszyć się tym ogrodem.
W ciekawych czasach, a wiele osób powie, tak, żyjemy w strasznych czasach, dlatego że zauważamy, że ta przyroda ginie. Jeżeli niczego nie zrobimy, jeżeli będziemy dalej uprawiali te swoje ogródki czy te swoje pola tak pod linijkę, no to nie będziemy mieli przyrody, koniec.
No żyjemy w fantastycznych czasach, ponieważ teraz mamy udowodnione, co musimy robić, naukowo udowodnione, bo naukowcy wiedzą, o czym mówią.
Tak, Katarzyna Bellingham, wieczna optymistka.
Wiemy, co mamy robić, żeby planetę uratować. Słuchajcie, w ogóle się tym nie martwię, dlatego że nasza planeta jest bardzo silna. My, nawet jeżeli nam noga się podwinie, jeżeli użyjemy troszkę za dużo tego węgla, tak,
ale
czy tak dalej.
Czy uratować planetę to dla wielu oznacza uratować ludzi,
no to
a nie
jest, to jest
uratować.
To jest kolejna
bo planeta
rzecz.
Rzeczywiście sobie poradzi, tak?
Tak.
Z tych bakterii, o których ty mówisz pod ziemią, potem zrodzą się, gdyby doszło do jakiejś poważnej katastrofy ekologicznej na świecie, potem urodzą się nowe organizmy.
No to powiem wprost, jeżeli nie pomogą nam jakieś siły, takie odgórne, poważne siły, to chyba ciężko będzie uratować planetę tobie lub nam, tak pojedynczo. My możemy uratować swoje małe światy, możemy uratować swój umysł, możemy czuć się dobrze z tym, co robimy, możemy czuć się wartościowymi ludźmi, którzy potrafią słuchać siebie, swojego instynktu, świeżym powietrzem oddychać, ale tak naprawdę to uratowanie planety leży w rękach naszych władców.
Wiesz, co ci na to odpowiem? Co ja o tym myślę? Zdecydowanie masz rację. Koniec.
Dziękuję. Aleluja.
Tak jest. W świątecznym wydaniu audycji Ładne Kwiatki gościem specjalnym jest Katarzyna Bellingham, a za chwilę wracamy do rozmowy przeprowadzonej w jej ogrodzie w Zgorzałem. Od ratowania planety wracamy do historii Katarzyny Bellingham. Jak sobie tam radziłaś w tym technikum angielskim w koledżu?
Bardzo, bardzo dobrze sobie radziłam, ponieważ zaraz spotkałam Andrew, mojego przyszłego męża.
Tak.
I więc czego dziewczyna potrzebuje?
Żyła się tylko ogrodami, rozumiesz?
Oczywiście, no szczególnie, że jest ogrodnikiem, więc mieliśmy wspólną pasję. Świetnie sobie radziłam, ponieważ miałam naprawdę dużo szczęścia. Po tym, jak byłam w Hever Castle przez 2 miesiące i tam też fantastycznie się bawiłam, miałam fantastycznego głównego ogrodnika Paula, którego do dzisiaj wspominam, który był moim pierwszym mentorem. Później, jak zaczął się rok szkolny we wrześniu, dlatego że wyjechałam w czerwcu, przez lato pracowałam w Hever, jak zaczął się rok szkolny, to zaczęłam oczywiście uczęszczać do tego technikum, gdzie był fantastyczny wykładowca John Watkins, którego do dzisiaj wspominam, też był moim mentorem. No i wtedy trzeba było podjąć również prace praktyczne, dlatego że college w Anglii polega na tym, że jest kilka dni nauki bardzo intensywnej przez dosłownie 10-12 godzin dziennie i na miejscu się mieszka i potem przez kilka tygodni pracy w ogrodzie. I nawet na poziomie akademickim, jeżeli studiujemy ogrodnictwo albo coś związanego z ogrodnictwem, to w Anglii też tak jest, że jeden rok ma być całkowicie poświęcony na praktykę. Także to jest bardzo, bardzo ważne. U nas niestety tego do tej praktyki...
To jest bardzo mądre. No.
Oczywiście, że
sama
tak.
Teoria nie wystarczy. O tych roślinkach będę wiedział wszystko, jak tylko nie będę wiedział tego, że...
Oczywiście, że tak. Ja tak bardzo chwalę i dobrze wspominam moje technikum, ale ja się za wiele tego ogrodnictwa tam nie nauczyłam, dlatego że to była głównie teoria. No bo u nas nie było takich możliwości, jak w tym koledżu, na przykład, do którego ja chodziłam w Anglii, który po prostu był otoczony ogrodami, więc studenci wychodzili na zajęcia na zewnątrz, mieliśmy identyfikację nazw łacińskich, angielskich, po prostu żeśmy podchodzili do tych roślin, oglądaliśmy je przez 4 pory roku, tak? Także to jest zupełnie inny poziom nauki i naprawdę nauka ogrodów w Anglii to jest podstawa dla każdego ogrodnika. Miałam po prostu wielkie szczęście, że mi się to udało. No i jak miałam wybrać te praktyki, to wybrałam ogród, miałam szansę, bo to nie było tak, mogę sobie wybrać co chcę, tylko akurat była taka oferta. Wybrałam się do tego ogrodu, w którym później pracowałam przez rok, w którym spotkałam Andrew, który nazywał się Yolding Organic Gardens. I to był ogród angielskiej organizacji ekologicznej ogrodów organicznych, jednej najważniejszej, właściwie jedynej organizacji takiej w Anglii, założonej przez Lorenza Hilla w latach 70. Bardzo ważna organizacja, której patronem był książę Karol. Dlatego, że książę Karol jest patronem wszystkich ekologicznych farmerów, ogrodników i w ogóle ekologicznego lifestyle'u. Tak? On jest bardzo nastawiony na tą ekologię. I to było dla mnie też zawsze bardzo ważne, dlatego że jak byłam w Yolding, to jako studentka potem byłam zwerbowana do prywatnej rezydencji księcia Karola, więc znowu miałam szczęście. No i wiecie, no tak naprawdę to jedno...
Mówisz, miałam szczęście, ale ty prawdopodobnie musiałaś się rzeczywiście bardzo tym interesować.
Całkowicie. Zwariowałam na punkcie ogrodów angielskich, szczególnie dlatego, że w Yolding miałam znowu fantastyczną mentorkę, moją główną
tak
ogrodniczkę.
Tak żyłaś, jak o tym opowiadasz. Tak bardzo, bardzo emocjonalnie, esencjonalnie i intensywnie.
Tak, tak żyję właśnie. Także Sue, to była moja główna ogrodniczka, była niesamowicie silną kobietą, po prostu była moją idolką. Ona pochodziła z południowej Afryki, później wyjechała do Irlandii zakładać ogrody przy znanej szkole Ballymaloe Cookery School, Deryny Allen, też bardzo znana osoba w Irlandii i w Anglii. Ale też spotkałam tam Andrew, też mieliśmy wspólną pasję, szczególnie uprawianie warzyw i w ogóle jedzenia, ale też kwiatów i ziół. Kwiatów do wazonu, ziół oczywiście też również do kuchni czy do takiej domowej apteczki. A u księcia Karola trafiłam do bardzo starego ogrodu, dlatego że no, ten ogród miał na pewno z 300 lat i oddalony nieco od tej takiej rezydencji bardziej ozdobnej był ogród kuchenny. Dlatego że ogród kuchenny to było, wiecie, to było takie miejsce, to był warzywnik, kraj w kraju, tak? To było ogromne, czasami to są hektary otoczone wysokim murem na około 3 albo więcej metrów, tak? Ogrody kuchenne są otoczone murem, zazwyczaj w Anglii, z tego względu, że na murze można uprawiać bardzo dużo, tak na płasko, rozpiętych owocowych krzewów i drzew, a poza tym kiedyś ogrody takie były pod kluczem.
A dlatego, że mur grzeje, tak?
Tak, tak, mur grzeje. Albo z cegły, albo z kamienia.
Bo tam na wyspach kradną.
No teraz już nie kradną, ale kiedyś w takich ogrodach warzywnych taki możnowładca, to on akurat niekoniecznie książę, bo akurat książę Karol kupił tą posiadłość, tam wcześniej mieszkał pewnie jakiś zaledwie arystokrata, niekoniecznie książę. No, klucz do ogrodu warzywnego, ogrodu kuchennego, Walled Garden, jak to jest po angielsku, miał tylko właściciel i główny ogrodnik. A żeby być głównym ogrodnikiem, to też trzeba było z 40 lat wspinać się po tej takiej drabinie od chłopca na posyłki, przez chłopca na lepsze posyłki, aż po głównego ogrodnika.
Ale to rzeczywiście miałaś bardzo różnorodną praktykę.
Tak. U księcia Karola...
W wielu zupełnie innych miejscach.
Tak, i chyba to jest ważne, dlaczego po prostu mam teraz tak dużo wiedzy i czuję się tak swobodnie w różnych częściach ogrodu, dlatego że faktycznie wszystkie te części troszkę popróbowałam, ale od samego początku tylko i wyłącznie ekologicznie, dlatego że tylko pracowałam w ekologicznych ogrodach. A jeżeli przychodziłam do ogrodów nieekologicznych, to szybko stawały się ekologicznymi. Ale to było ciekawe, ponieważ ja jako studentka trafiłam do księcia Karola, a studentki zawsze się wykorzystuje do takich prac jak koszenie, przycinanie krawędzi, więc i z koszenia, i z przycinania krawędzi mam też już doktorat przynajmniej zrobiony, ale później u księcia Karola...
Potężną praktykę i sprawę.
Tak, a u księcia Karola to już po prostu było, to już było o krok za daleko, ponieważ w związku z tym, że on był tak bardzo ekologiczny, to on miał kompostowniki wielkości mojego domu. Ogromne. Ogromne kompostowniki i do tego kompostowniku się wchodziło całego. To nie był taki kompostownik, do którego się zaglądało z zewnątrz, tylko do niego trzeba było wejść.
I przerzucić to wszystko?
I właśnie, ja tam trafiłam w momencie, kiedy było wielkie przesiewanie kompostu. I tak po tych 2 tygodniach przesiewania kompostu stwierdziłam, że chyba już też mam doktorat kolejny, tak? Że chciałabym zrobić coś ciekawszego i w związku z tym, że... Ja zawsze się śmieję, że pochodzę ze wschodu, że czasami potrafię stanąć na swoim.
Teraz będzie o buncie w książęcym ogrodzie.
Dokładnie. Poprosiłam wtedy starszego ogrodnika, który nazywał się David Hayward, poprosiłam, żeby mnie przerzucił do czegoś ciekawszego. No i David Hayward zrobił coś, co mógł, za co go do dzisiaj kocham, przerzucił mnie właśnie do tego ogrodu kuchennego, do którego trzeba było jechać albo rowerem, albo samochodem, bo był tak daleko od samej posiadłości.
Tak dlatego, że ty wcześniej zajmowałaś się roślinami ozdobnymi przede wszystkim, tak?
Nie wiem. Wydaje mi się, że on wiedział, że to będzie dla mnie najciekawsze miejsce, dlatego że w tym ogrodzie kuchennym są również, nie tylko są rzeczy do jedzenia, ale tam również są kwiaty, tak jak mówiłam, są również, trzeba było żywopłoty pielęgnować. No to był ogromny, ogromny ogród. Na planie prostokąta, nie wiem, na pewno hektar tam był tego ogrodu. Tak jak mówię, otoczony murem z kamienia, dlatego że Highgrove znajduje się w Gloucestershire i tam jest naturalnie piękny piaskowiec. Z tego piaskowca był zrobiony mur. Po środku była fontanna, z której w dawnych czasach ogrodnicy pobierali do konewki wodę. Oczywiście w moich czasach tam był normalny system, były kraniki, można sobie było nalać wodę. I z lotu ptaka, gdybyśmy spojrzeli na ten ogród, to on był podzielony w taki sposób i obsadzony obwódkami z bukszpanu, że wyglądał jak flaga Wielkiej Brytanii. Także wyobraź sobie, ile tam było tego bukszpanu do przycięcia. Także naprawdę dużo pracy, ale tam były też piękne szklarnie.
Ciekawe, co oni, gdy mamy do czynienia z ćmą bukszpanową.
Były problemy już wtedy z bukszpanem. Nie wiem, czy to była ćma, czy to była jakaś choroba grzybowa, ale był problem, pamiętam, u księcia Karola z tym bukszpanem. I nie tylko u niego zresztą, to ekologicznie robiliśmy to tak, że po prostu, tak jak w ekologii głównie się robi, to jest prewencja. Także był przycinany, to jest bardzo ważne u wszystkich roślin, a szczególnie jeżeli chodzi o bukszpan, bo pomimo tego, że nam się wydaje, że jest niesamowicie odporny, on nie jest odporny, ale żeby wyglądał pięknie, należy go i nie chorował, należy go przycinać w odpowiedniej porze. To jest około 23 czerwca. Ja wiem, że to jest taka trochę... Można nawet i 25 bym powiedziała, że to się nikt nie obrazi, ale chodzi o to, że 23 czerwca jest derby, bardzo ważne wyścigi konne i po prostu każdy pamięta tą datę, że po derby konnym się przycina bukszpany.
Szczególnie my w Gdańsku, czy wszyscy Polacy pamiętają 23 czerwca oczywiście.
Teraz już mam nadzieję, że pamiętają.
Na Jana trzeba.
23, dokładnie. Dobrze? I to dlatego, że jak są nowe przyrosty, to... Ten bukszpan już nie zmarnuje się, jeżeli będą przymrozki, a też jeżeli będzie przycięty zbyt późno, to też te nowe przyrosty się mogą zmarnować podczas jesiennych przymrozków. To jest bardzo ważne. Także po pierwsze utrzymywaliśmy ten bukszpan w ten sposób, że przycinaliśmy go o odpowiedniej porze i opryskiwaliśmy go algami dla wzmocnienia.
Robiliście nawóz, tak? Emsy, tak? Z alg?
To znaczy, to są wyspy. Irlandia, Anglia, jest pełno wodorostów, alg, także tam jest bardzo popularny ten nawóz. Zresztą tutaj też już jest. Algi są, tak jak i każda kobieta wie, dla cery. Tak. Bardzo, bardzo zdrowe, również dla bukszpanu. Także po prostu robiliśmy oprysk nie gleby, tylko liść.
No dobrze, i po tych swoich praktykach i po tej swojej angielskiej szkole zostałaś na wyspach, tak? Z Andrewem?
Zostałam na wyspie, ale nie tej, dlatego że Andrew też jest taki trochę rebeliant, jak i ja. Szczególnie jak byłam młodsza, bo teraz już jestem bardzo porządna. już tak za bardzo się nie wzburzam różnymi rzeczami. Ogród nauczył mnie dużo cierpliwości i życie nauczyło mnie dużo cierpliwości. Ale w tamtych czasach stwierdziliśmy, że chcemy podbić Irlandię. Dlatego Andrew znalazł sobie pracę. Tak samo jak nasza ogrodniczka Sue wyjechała do Irlandii, to myśmy wyjechali do Irlandii, ponieważ Andrew dostał pracę jako główny ogrodnik w pięknej posiadłości na samym południowym zachodzie Irlandii. Tam już był znak w sklepie spożywczym, że kupujcie tutaj mięso, bo następny spożywczak jest w Stanach. To naprawdę to już był koniec w Baltimore. I tam Andrew miał takie zadanie, żeby odrestaurować piękny 300-letni ogród kuchenny też. I szklarnię, i mur sam w sobie, i to, co w środku tego ogrodu. Ja tam razem z nim pracowałam, miałam też swoje dni. W tym czasie też zaczęłam studiować właśnie jeszcze historię sztuki, żeby tak sobie doklepać tą moją chęć wiedzy, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, kocham historię też. I zawsze chciałam iść na historię sztuki albo na filologię klasyczną, więc sobie poszłam w tej Irlandii. Także pracowałam z Andrew w tym ogrodzie w Irlandii, nazywał się Cree Gardens. I przy okazji studiowałam kilka lat w Irlandii. Piękny, piękny kraj, żeśmy tam zwiedzili go wszerz i wzdłuż. To jest przepiękna wyspa. I później wróciliśmy do Anglii już i założyliśmy swoją własną firmę, która zajmowała się pielęgnacją i zakładaniem ogrodów.
No to się takiego stało, że wróciłaś do Polski?
To się stało, że od momentu...
Wielki skrót robię, bo patrzę na zegarek, myślę sobie, jejku.
To jest bardzo proste.
W podcastach to wy macie tam bardzo dużo czasu, w radio to jest na tę rozmowę zaledwie godziny.
Na samym początku, jeszcze pamiętam, że to było właśnie z Agnieszką i z jej mężem Rafałem. Żeśmy siedzieli gdzieś na jakimś grillu, też w jakimś ogrodzie kuchennym. I pamiętam, żeśmy rozmawiali o tym, że chcemy kiedyś w Polsce założyć ogrody. I Agnieszka również kupiła ziemię pod Gdańskiem i ja również kupiłam ziemię pod Gdańskiem. Mieliśmy podobne pomysły, podobne marzenia. I od tego momentu, jak żeśmy o tym porozmawiali z Andrew, to było naprawdę na samym prawie początku naszej znajomości, to było nasze największe marzenie, żeby to zrobić. I w końcu w 2001 roku udało nam się znaleźć ten wymarzony kawałek ziemi. No, to było jakieś 11 lat później, po tym, jak żeśmy wpadli na ten pomysł. Także to troszkę czasu zajęło. No i kolejne 10 lat później wreszcie przeprowadziliśmy się do Polski, ponieważ już mieliśmy wystarczająco funduszy i w ogóle taki moment w naszym życiu był, stwierdziliśmy, że albo teraz, albo nigdy. I żeśmy przyjechali tutaj właściwie na przełomie 2010 i 2011 i wtedy w 2011 powstał ten dom. I później ogród 11, 12. Także ten ogród nie jest starym ogrodem, jest dosyć młodym ogrodem, ale czasami wygląda, jakby tutaj było od zawsze.
Bo on tak wygląda rzeczywiście. I ten ogród mnie za każdym razem po prostu zachwyca.
Bardzo mi miło, ponieważ dzisiaj szczególnie nie wiem, czy cię zachwyca, bo jest kwiecień, ale u nas w porównaniu z Warszawą, z Wrocławiem czy z innymi
jest
krajami
mroźno.
Jest mroźno i jest troszeczkę łyso, że tak powiem, dlatego że jeszcze nawet nie kwitną mirabelki. Z tym utęsknieniem czekamy na pierwsze kwitnące, jeszcze tarnina nawet nie kwitnie, także jest naprawdę oczywiście jakieś narcyzy i
krokusy.
Krokusy, narcyzy zaczynają wystawiać łebki, już kwitną. No ale jest jeszcze bardzo, bardzo wcześnie. Na Kaszubach jest dosyć długa, chłodna wiosna zawsze. I tak naprawdę wszystko zaczyna się dziać w drugiej połowie maja.
To jak ty sobie radzisz z tymi ogrodowymi kalendarzami swoją drogą? Bo nie dość, że Kaszuby, to jeszcze klimat zwariował.
Tak, ja po prostu...
Jak ty mówisz 23 czerwca coś tam, to ja myślę sobie, a może to się odnosiło do 20 lat wstecz.
Nie, to akurat powinno być dosyć bezpieczne, ponieważ tu chodzi o przymrozki. Już po 23 czerwca nie będzie zbytnio przymrozków.
Zdecydowanie. Tak mówi się, że tam po 20 maja już nie powinno być.
Dokładnie, chociaż niestety zazwyczaj są jeszcze. Ale tak, jest zwariowany klimat i niestety jeżeli ktoś jest bardziej takim człowiekiem nerwowym, zestresowanym, takim z natury, tak powiedzmy, i to przeżywa to bardzo. Ja wiem, ja widzę to po Andrew, dlatego że my jesteśmy zupełnie inni. Ja potrafię troszeczkę spokojnie do tego podejść, ponieważ nie mamy wpływu aż takiego, no oczywiście mamy wpływ jako ludzkość na to, żeby zatrzymać to wariactwo, ale nie, jako, tak jak mówiliśmy wcześniej, jako osoba tutaj, ja nie ma sensu, żebym siedziała, się stresowała. Niestety trzeba planować. Trzeba zakładać ogrody, które będą wytrzymałe na nową pogodę, czyli na może i mroźne zimy, bo zimy są nadal zimne, ale na upalne i suche lata. To będzie ogromny kontrast pomiędzy zimami a latem, dlatego że jednak powiedzmy, że są zimy lepsze niż może były w 70-tych latach, kiedy moja mama opowiadała, że w kożuchach chodzili tak, na cmentarz na 1 listopada powiedzmy. Ale tutaj u nas na Kaszubach jest zawsze każdej zimy minus 19, minus 17. To jest wystarczająco zimno dla wielu roślin, tak? Także musimy zakładać ogrody z myślą o tym zmieniającym się klimacie. Musimy mądrze gospodarować wodą, zakładać mądrze albo zakładać mądrze systemy nawadniające, takie, które nie będą marnowały wody, tak? Albo rośliny takie sadzić, które nie potrzebują wody, a takie też są, prawda?
Bo też myślę, że jeżeli nie ogród naturalny, no to jakie innego nie ma sensu zakładać?
Nie ma sensu, chyba że ktoś naprawdę wie, co robi. Dlatego, że my tutaj mamy również, tak dla pokazania, tak zwany ogród angielski. I to są po prostu cztery bardzo intensywne rabaty mieszane. Rabaty mieszane, czyli tam są właściwie wszystkie rodzaje roślin, może oprócz drzew, chociaż akurat jest żywopłot, można powiedzieć, że to drzewo. Także tam jest bardzo, bardzo dużo roślin na niewielkim kawałku ziemi. O to chodzi, żeby cały czas w sezonie, od wiosny do późnej jesieni, cały czas coś pięknie wyglądało, pięknie kwitło. I tam nie ma podlewania w tym ogrodzie. Ale bardzo dbamy o to, żeby każdego roku jesienią ten ogród ściółkować grubą warstwą ściółki. Ściółkowanie jest bardzo ważne w ogrodach przyszłości, dlatego że ściółkowanie zatrzymuje wilgoć w glebie. Także też można, tylko trzeba wiedzieć jak. I w tej mojej książce, chociaż wydawało mi się, że będzie krótka, ale wyszło 288 stron, właśnie opisuję na początku, poza tym pierwszym dużym rozdziałem o tym, o co chodzi w naturalnych ogrodach, to później opisuje ten nasz ogród zgorzałem i jak żeśmy go zakładali, żeby właśnie był odporny na te nowe czasy, na nowy klimat.
Książka nie tylko inspirująca, to jeszcze w przepiękny sposób wydana. Nie mogę więcej mówić, bo ja mam same zachwyty.
Dziękuję, bardzo mi miło, ale ja muszę wam powiedzieć, że to nie jestem tylko ja, to za tą książką stoi bardzo, bardzo dużo osób. Od tych pierwszych ludzi, których spotkałam w ogrodach angielskich, od tego jak moja mama mnie wychowała, od moich dziadków, od inspiracji, które przyszły od nich, przez wszystkie osoby, które spotkałam w swoim życiu, aż do dziś, do które teraz spotykam, wszystko to jest w tej książce, to wszystko pracowało.
A wydanie książki jest rzeczywiście dla ciebie czymś ważnym?
Ja już bardzo dawno chciałam wydać książkę, ale po prostu nie miałam na to czasu.
No bo audycje radiowe, no bo podcasty, no bo programy telewizyjne.
Tak.
A tu książka.
Bardzo ważny punkt i chyba teraz dopiero do mnie dociera, jak bardzo ważny. Po tym, jak ta książka jest przyjęta przez czytelników, jak się bardzo podoba i nie tylko dlatego, że ja się martwiłam oczywiście też, czy będzie się tekst podobał ludziom, ale wiem, ja takie czytam, bo ja czytam wszystkie moje komentarze.
Proszę Państwa, do tej pory były dwa spotkania z Katarzyną Bellingham, jedno w Warszawie, to jeszcze w marcu, prawda?
Tak, tak, 25 marca było w Gdańsku 2 i 16 u nas.
I na tym warszawskim to ludzie nie mogli wejść do tej tam księgarni, do salki. No, w Gdańsku było podobnie.
No, w Gdańsku było bardzo podobnie, ponieważ w Gdańsku salka była o wiele mniejsza, także bardzo mi przykro, jeżeli ktoś nie dotarł do nas, ale jeszcze będziecie mieli na pewno Państwo szansę, dlatego zapraszam 16 do naszego ogrodu.
Spotkania będą,
i jeszcze będą spotkania.
16 kwietnia?
16 kwietnia w Zgorzałem i powiem od razu, że już nie dość, że był większy nakład od razu, niż nam się wydawało, zamówione, to już ta książka jest drugi raz idzie do druku. Także tych książek też nie zabraknie, dlatego że chyba nikt nie spodziewał się, że aż tak potrzebna jest taka książka ludziom w takich czasach, które są trudne. Jesteśmy niepewni czasami jutra, szczególnie teraz, tak tyle się dzieje. Mieliśmy koronawirus, potem mamy wojnę, zmiany klimatyczne. Żyjemy w bardzo, bardzo ciężkich czasach, jeżeli chodzi o to, tak? Dlatego ten ogród jest dla nas naprawdę jak terapia i chyba dlatego szczególnie tak jest ona, ta książka potrzebna teraz. Ja wiem, bo ja słyszę to od ludzi, którzy do mnie przychodzą, którzy ze mną rozmawiają, jak bardzo, bardzo ta książka pomaga ludziom wyjść z naprawdę ciężkich momentów w życiu, już nie powiem depresji. Ludzie mają porządne problemy zdrowotne i te ogrody stawiają ludzi na nogi.
Nie chodzi tylko o energię ogrodu w tym wypadku, ale również do tego dokłada się, nie wiem w jakich proporcjach, ale w bardzo, bardzo znaczący sposób. Energia, proszę Państwa, Katarzyny Bellingham.
Tak, a tą energię tak naprawdę odkryłam dzięki Radiu Gdańsk. Jak pracowałam naprawdę w Radiu Gdańsk podczas mojej audycji Ogrodniczka w Radiu Gdańsk, to się wydało, że ja mogę tyle gadać.
Że ja umiem. I moglibyśmy tak w nieskończoność. Wiesz co, to ja bardzo cię poproszę o kolejną książkę już teraz, bo moje dwie najważniejsze książki dzieciństwa, wiesz jakie były? Pierwsza to takie ogromne, opasłe tomiszcze, Kuchnia Polska. Naprawdę, w każdym domu była, prawda? Mhm. Taka Kuchnia Polska. A drugie, takie samo, opasłe tomiszcze, poradnik ogrodnika.
Tak? Pięknie.
Ja oglądałem jako dziecko tam, nie wiem, 5-6-letnie, a tam były takie rysunki, wiesz, soczystych jabłek, pięknych, wysmukłych i narcyzów. Mieczyków, o,
Mieczyków,
na przykład.
Tak, gladiole. Mhm. Mm,
i tego rodzaju
historie. Czyli takie typowe, dziadkowe, że tak powiem, ogrody, prawda?
Tak.
Rabarbar na kompoście.
I porady, wiesz, że tam na podstawie tej książki można było wyhodować i pomidory, i ogórki, drzewko przyciąć, jabłonkę i posadzić sobie kwiatki jeszcze wokół tego wszystkiego. Chciałbym, żebyś napisała taką książkę. Poradnik współczesnego ogrodnika.
Może, dlatego że...
Dlatego, że najwięcej pytań do Katarzyny Bellingham brzmi: Pani Kasiu, a co zrobić, czy tam pciąć na tyle, czy na mniej, czy na więcej?
Tak, marzę o takiej książce, o napisaniu takiej książki, chociaż już wydawnictwo, wytwórnia, która wydała moją książkę...
Ale to będzie, wiesz, 1200 stron.
Dziewczyny Magda i Bożenka, już mówimy o kolejnej książce. Już myślimy, mamy tak dużo pomysłów, że nie wiemy, który kolejny wybrać, dlatego wcale się nie zdziwię, jak na przyszłą wiosnę też Państwo będziecie mogli kupić moją kolejną książkę, dlatego że pisanie książki sprawiło mi wielką przyjemność. Pisałam ją chyba 2 miesiące. Nie pamiętam dlatego, że to jakoś mi się to tak szybko zleciało, że ja w ogóle nie pamiętam, kiedy ja tę książkę napisałam. Pisanie książki to jest coś wspaniałego. Otoczona psami, w domu, no nie może być lepszej pracy na świecie, tak? Także ja jestem bardzo chętna, ja mogę zostać pisarką od dzisiaj.
Katarzyna Bellingham, ogrodniczka, pisarka. Dziękuję bardzo. 16, tak? Można zameldować się w Zgorzałem. Tak. Wtedy Katarzyna Bellingham będzie też podpisywała mi książki.
Jak najbardziej,
proszę,
będą
bardzo.
Książki na miejscu. Zapraszam serdecznie.
Czy ręka swoją drogą nie boli od tego podpisywania?
Nie, dlatego, że mam bardzo fajny długopis. Dziewczyny z wydawnictwa Wytwórnia kupiły mi taki długopis, który sam podpisuję.
Oho.
Sam się ślizga, a podpisałam już setki tych książek, także naprawdę jakieś
dobry długopis, to już na zupełnie inną audycję. Kłaniam się nisko. Dziękuję w Katarzyna bardzo. Bellingham, Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia.